Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście, pan Piotr Czopek, dyrektor do spraw regulacji, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, zdalnie, a w studio Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o bezpieczeństwie energetycznym, ważne wydarzenie na Pomorzu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zrzesza ponad 220 gmin, obchodziła jubileusz 25-lecia, a w tym czasie przyciągnęła wiele inwestycji, wiele firm, zwłaszcza z zagranicy, ale nie tylko, bo jest też miejsce i dla polskiej przedsiębiorczości, panie prezesie.
25 lat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to bardzo dobry czas dla regionu pomorskiego, ale także kujawsko-pomorskiego. Tak jak pani redaktor powiedziała, w tym czasie udało się przede wszystkim zminimalizować te skutki decyzji o likwidacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu, czy też likwidacji gospodarstwa ogrodniczego w Tczewie. Tak powstała właśnie ta strefa pierwsza, Żarnowiec-Tczew. Tam były przecież te problemy związane ze strukturalnym bezrobociem, które w latach 90. było dwucyfrowe. Potem była interwencja strefy w przemysł stoczniowy, w ratowanie tego przemysłu stoczniowego poprzez inwestycje w Stoczni Gdynia, w Bałtycki Port Nowych Technologii. Także tutaj w Gdańsku budowa nowoczesnej hali i płyty montażowej na Wyspie Ostrów. A potem Gdański Park Naukowo-Technologiczny, czyli taki inkubator przedsiębiorczości, miejsce dla startupów. No a od 2018 roku projekt Polskiej Strefy Inwestycji premiera Morawieckiego, który założył, że strefa jest w każdej gminie, nie ma już tych takich wysp, enklaw. I w tym momencie stała się to doskonała oferta dla małych, średnich firm z polskim kapitałem. I tych firm rzeczywiście w ostatnich latach masowo nam przybywa, co jest naszym takim właśnie wielkim zadowoleniem, wielkim sukcesem w ostatnich latach, że rośnie w siłę polski kapitał i że te firmy rodzinne, nawet wysokotechnologiczne, bo związane na przykład z robotyką, także się rozwijają.
I mają odpowiednie środowisko, w którym się rozwijają, dają miejsca pracy tutaj. Tutaj też płacą podatki, a poza tym, no właśnie, to mówiliśmy o tym, co było, a jakie wyzwania, co
wyzwania
będzie.
Wyzwania są związane oczywiście z tematem dzisiejszej rozmowy, czyli kwestią wysokich kosztów energii, bezpieczeństwa zasilania energią, ale także tej zielonej energii, co jest coraz bardziej istotne w kwestii likwidacji tak zwanego śladu węglowego w produkcie. Wszystkie produkty, które lądują na rynkach europejskich, muszą się charakteryzować takim świadectwem pochodzenia, ile tego śladu węglowego jest w produkcie. Więc my jako strefa w tej chwili, oprócz takich rutynowych czynności związanych z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych, także staramy się zabezpieczać dostawy energii i tą zieloną energię poprzez własne inwestycje farmy fotowoltaiczne. Staramy się także umożliwić lepszy, łatwiejszy start firmom młodym, startupom. Przymierzamy się, w zasadzie rozpoczęliśmy już procedurę budowy własnych hal na wynajem po to, żeby młodzi przedsiębiorcy, którzy się inkubują właśnie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, nie musieli na początek wydawać pieniędzy na budowę hali fabrycznej, tylko mogli od nas taką halę bądź część tej hali wynająć, kupić tylko swoje maszyny i po prostu rozpocząć produkcję. Także to są te nasze najbliższe zamierzenia. I bardzo ważna rzecz, chodzi o ingerencję w tak zwany rynek pracy, czyli wspieranie szkolnictwa zawodowego. Tak? Musimy odczarować szkoły zawodowe na poziomie takim zasadniczym, ale także tym technicznym. Musimy pokazywać, że to jest dla młodzieży kończącej szkołę podstawową świetne rozwiązanie, bo daje zawód i niekoniecznie wszyscy muszą kończyć studia, mogą mieć świetnie opłacaną pracę, mogą być poszukiwanym fachowcem, także po takiej dobrze przygotowanej szkole zawodowej. Mamy takich szkół i na Pomorzu, i w Kujawsko-Pomorskim całą masę.
To ja jeszcze tylko dodam od siebie z moich takich dziennikarskich obserwacji też, że tutaj strefa robi bardzo dobrą robotę między innymi dla startupów, łącząc te startupy, ich pracę z firmami już dużymi, znanymi, które informują o tym, jaki mają problem do rozwiązania, a startupy usiłują właśnie odpowiedzieć na ten problem i jeśli się uda, to jest też współpraca między innymi w akceleratorach przedsiębiorstw. Zmieniamy temat, przechodzimy właściwie do energetyki. Żyjemy, no, cały czas żyjemy w bardzo ciekawych czasach, dynamicznych, dość niebezpiecznych. Mamy przerwane łańcuchy dostaw, spowodowane najpierw pandemią, potem turbulencje energetyczne związane z napaścią Rosji na Ukrainę. No i każą postawić pytanie o bezpieczeństwo energetyczne. No my jesteśmy w Polsce, na Pomorzu, mówimy o Polsce, bezpieczeństwo energetyczne kraju. I tu pytanie do pana dyrektora Piotra Czopka. Dajmy szansę panu dyrektorowi, który jest zdalnie. Czy Polska dzisiaj jest bezpieczna energetycznie? W jakiej jesteśmy sytuacji? My często zadajemy to pytanie, ale warto na nie odpowiadać, żeby trochę uspokoić.
Tak, Polska jest bezpieczna energetycznie na dzień dzisiejszy, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo energetyczne nie jest dane raz na zawsze i to bezpieczeństwo energetyczne trzeba budować również z myślą o przyszłości. Dzisiejsze, to o czym powiedziała pani redaktor, to dzisiejsze doświadczenia związane z pandemią czy z wojną za naszą wschodnią granicą pokazuje, że im więcej jest w nas niezależności energetycznej, to znaczy im mniej jesteśmy uzależnieni od dostaw surowców energetycznych z zagranicy, a na koniec dnia tak naprawdę im mniej tych surowców zużywamy do wytwarzania energii, tym będziemy bardziej bezpieczni w takim terminie i horyzoncie długoterminowym, więc musimy dbać o to, a pamiętajmy, że takim jedynym właściwie, jedyną odpowiedzią na to, aby wytwarzać energię i nie zużywać surowców takich jak węgiel, ropa, gaz, są odnawialne źródła energii i rozwijanie odnawialnych źródeł energii w długim horyzoncie czasu, jedynie odnawialne źródła energii, potrafią dostarczyć nam to bezpieczeństwo energetyczne w sposób pełny, stuprocentowy i niezawodny, bo jeżeli na naszym terenie w Polsce będzie wytwarzana energia w oparciu o te naturalne zasoby jak wiatr czy słońce, które są niewyczerpalne, to tylko w ten sposób możemy się uniezależnić energetycznie od innych jakby kierunków. Co ważne też z punktu widzenia właśnie wojny i tego, co się stało na Ukrainie po napaści Rosji na Ukrainę, widać wyraźnie, że też ta energetyka odnawialna, w związku z tym, że ona jest tą energetyką rozproszoną, to są małe źródła w setkach czy w tysiącach różnych lokalizacji, powoduje, że też z takiego punktu widzenia bezpieczeństwa fizycznego są dużo, dużo właśnie bezpieczniejsze niż duże, scentralizowane jednostki wytwórcze, jak duże elektrownie węglowe czy gazowe, więc to bezpieczeństwo energetyczne ma różny wymiar, ale warto też zwrócić uwagę na to, co powiedział pan prezes, tak? To znaczy z punktu widzenia stref, ale w ogóle z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy czy polskiego odbiorcy energii, ważne jest to, aby ta energia, ona nie tylko była zawsze, kiedy jej potrzebujemy, ale żeby ona była też tania i żeby ona była też zielona, czyli wytworzona z odnawialnych źródeł energii po to, żeby ten ślad węglowy naszej produkcji móc ograniczać. I odnawialne źródła energii, energetyka wiatrowa, to po pierwsze najtańsze źródło energii. Dzisiaj obecnie to jest około 4, nawet 5 razy tańsza energia niż energia z węgla czy z gazu. Do tego jest to właśnie ta energia zielona, czyli przemysł, który wykorzystuje tego typu źródła energii, może wykazać się, że ten ślad węglowy produktów, który wytwarza, jest dużo, dużo, dużo mniejszy niż w przypadku, kiedy korzysta z tej energii tak zwanej czarnej, czyli wytwarzanej w oparciu o paliwa kopalne. Więc energetyka odnawialna ma zarówno ten wymiar zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, jak i też ekonomiczne podstawy do tego, żeby przyspieszyć rozwój właśnie tego rodzaju wytwarzania energii, bo to jest najtańsze, a do tego czyste źródło energii.
To ja bym jeszcze uzupełnił właśnie wypowiedź pana o kolejne źródło energii odnawialnej, dlatego że my powtarzamy, odmieniamy przez przypadki właśnie energię ze słońca, z wiatru, a my mamy w Polsce ogromne zasoby biomasy, wszelakiej biomasy związanej z odpadami frakcji biodegradowalnej, odpadami produkcji rolniczej, produkcji żywności i my powinniśmy mocniej teraz postawić akcent na te właśnie odnawialne źródła energii z biomasy, czyli mówię tutaj o biogazowniach, które dodatkowo są doskonałym magazynem energii i są stabilnymi źródłami energii, dlatego że możemy je uruchomić wtedy, kiedy nie wieje ani nie świeci. To jest jakby bardzo ważna rzecz, o której zapominamy i myślę, że powinniśmy nadgonić, patrząc na Niemcy, w promocji właśnie wykorzystania biomasy do produkcji biogazu i biometanu. To także ten biometan może posłużyć przecież nam jako źródło uzupełnienia naszego gazu ziemnego w rurach. I teraz, jeśli mówimy o rozwoju energetyki odnawialnej, to musimy także określić bariery, które stoją przed tym rozwojem. I one są do zdefiniowania w trzech obszarach. To jest obszar regulacyjny, obszar administracyjny i obszar infrastrukturalny. Regulacyjny chodzi o to, abyśmy umożliwili powstawanie energetyki rozproszonej. Takie lokalne obszary bilansowania, żeby zastosowana miała możliwość linia bezpośrednia, czyli tak zwana sprzedaż sąsiedzka. W kwestiach administracyjnych powinniśmy zwrócić uwagę na to, szczególnie tutaj proszę o uwagę samorządowców, żeby w naszych studiach zagospodarowania przestrzennego, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego spoglądać tam, gdzie są pewne ograniczenia w posadowieniu tych OZE, bo my mówimy, że one są potrzebne, ale potem jak co do czego przychodzi, to się okazuje, że nie można po prostu. I kwestia ostatnia, infrastrukturalna, czyli mieliśmy czas w ostatnich latach na budowę tych mikroinstalacji, co spowodowało, że sieci są w tej chwili mocno przeciążone, zatem powinniśmy teraz mocno inwestować i znowu nadrobić czas w budowie sieci przesyłowych i niskiego, i średniego, i wysokiego napięcia. To są rzeczy, które w takich dyskusjach konferencyjnych są często nawet nie podejmowane, bo wszyscy mówią właśnie o tych dużych instalacjach, o dużych inwestycjach w OZE, a o tych barierach, które występują w procesie inwestycyjnych właśnie często nie mówimy.
No tak, i tutaj tłumacząc słuchaczowi, dlaczego to jest ważne, no co z tego, że powstanie nam kilka dużych farm wiatrowych albo bardzo dużo małej, rozproszonej energetyki, jak nie będziemy mogli ich podłączyć do sieci i dla kogo będzie ta energia produkowana. I tu rzeczywiście to jest, zdaje się, nawet jeden z postulatów dekalogu, który został opracowany, żeby wprowadzić bezpieczeństwo energetyczne w kraju mądrze. Właśnie, co zrobić z tą modernizacją sieci? Może jednak od tego powinniśmy zacząć, panie dyrektorze.
Tak, rzeczywiście modernizacja sieci i inwestycje w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną to jest klucz do dalszego rozwoju energetyki odnawialnej. Natomiast faktycznie można to zrobić zarówno poprzez inwestycje, jak i w taki łatwiejszy sposób można to też zwiększyć możliwość przyłączania odnawialnych do źródeł odnawialnych w prostszy sposób, który nie wymaga dużych też nakładów inwestycyjnych. Czy są takie działania, które można podjąć szybko, nie wymagające dużych inwestycji, długoterminowo właśnie inwestycyjne w rozwój sieci. Jednym z takich postulatów, który Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ma już od wielu miesięcy, jest tak zwany cable pooling, to znaczy wykorzystanie istniejącej infrastruktury do przyłączania też nowych źródeł, ponieważ tak jak tutaj pan prezes wspomniał, no, energetyka wiatrowa czy słoneczna charakteryzuje się tym, że nie zawsze ta generacja występuje, bo w nocy nie ma słońca, więc nie jest generowana energia ze słońca. Są też dni, kiedy tego wiatru jest mało, więc też mało w danym momencie.
I wtedy energii. Szwecja od Polski wtedy kupuje energię zimą. Był taki czas.
Wtedy można jakby budować źródeł więcej niż jest to możliwe jakby z punktu widzenia przyłączenia, znaczy większą moc zainstalowaną niż ma moc przyłączeniowa w danym punkcie przyłączeniowym i korzystać na tej synergii, bo między energetyką wiatrową i słoneczną jest dosyć duża synergia, zarówno dobowo, jak i sezonowo. To znaczy wiatr wieje najczęściej wieczorami i w nocy, na jesieni, zimą i na wczesną wiosnę, natomiast słońce generuje energię w dzień oraz w lato, na wiosnę i wczesną jesienią, prawda? I ta synergia powoduje, że przy jednym punkcie przyłączenia możemy przyłączyć trochę więcej źródeł wiatrowych i słonecznych, bo ta generacja nie jest równoczesna i wtedy możemy w dosyć prosty sposób spowodować, że wykorzystamy istniejącą infrastrukturę sieciową bardziej efektywnie. I to jest jakby proste rozwiązanie. Trudniejszym rozwiązaniem, takim bardziej długofalowym, są oczywiście duże inwestycje w sieci elektroenergetyczne, w magazyny
energii. Kosztowne.
Oczywiście, że tak, ale pamiętajmy, że nasze sieci elektroenergetyczne też już mają większość ponad 40 lat, tak? Więc i tak jakby tą infrastrukturę systematycznie odnawiamy i musimy ją odnawiać, tak czy inaczej, czy będziemy rozwijać odnawialne źródła energii, czy nie, ta infrastruktura i tak musi być odnawiana, więc musimy po prostu w nią zainwestować. To prawda, ale tak jak powiedziałem, są różne rozwiązania i jakby suma tych rozwiązań na końcu pokaże, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to OZE będzie jedynym właściwie źródłem energii, które będzie dostarczało energię. Jeżeli mogę jeszcze, to chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, bo o tym nie powiedzieliśmy też proszę. W kontekście strefy ekonomicznej, a mianowicie fakt, że jesteśmy teraz na początku rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ta morska energetyka wiatrowa będzie właśnie rozwijać się przede wszystkim na wybrzeżu i to wybrzeże będzie korzystało z rozwoju przedsiębiorczości, bo wszystkie, może nie tyle wszystkie, ale duża część podmiotów, która będzie dostarczała komponenty na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, to są podmioty, które muszą być zlokalizowane blisko wybrzeża, ponieważ ze względu na gabaryty tych komponentów i elementów, one muszą być też transportowane drogą morską. Zatem ta morska energetyka wiatrowa to będzie też istotnym bodźcem dla rozwoju tych lokalnych gospodarek właśnie na Pomorzu. I o tym warto również pamiętać i trzymać kciuki i też działać wspólnie po to, aby jak najwięcej tych polskich przedsiębiorstw uczestniczyło w tych łańcuchach dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.
I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, czyli local content, czyli ta wartość dodana, to co mogą właśnie te lokalne społeczności zyskać, gminy nadmorskie. Ostatnio pojawiła się ważna informacja, że przez minimum 30 lat port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej, a swoje bazy serwisowe ulokuje tutaj spółka Baltic Power należąca do Orlenu i Nordland Power, norweski Equinor z Polenergią i pewnie jeszcze inne będą dołączały, więc w ten sposób stanie się Łeba prawdziwym centrum offshore'u, zapewniając stabilną współpracę polskich i zagranicznych inwestorów. No i właśnie, jakie te wartości dodane, na co mogą skorzystać pomorskie firmy z tego, że ten port serwisowy będzie w Łebie? Czy niebawem, mamy nadzieję, że niebawem, że do 2033 roku zostanie wybudowana elektrownia jądrowa. Również ona się znajdzie na Pomorzu i to też będzie oznaczało pewnego rodzaju profity dla lokalnych społeczności.
To jest ogromna szansa dla polskich rodzimych firm, nawet tych małych i średnich, w zakresie dostaw przeróżnych części, które będą na różnym etapie serwisowania potrzebne. Do tego się, można powiedzieć, wszyscy przygotowujemy. To są jeszcze tereny nierozpoznane, takie obszary nierozpoznane, no bo przecież zanim powstanie ta nowa technologia tych ogromnych, do tej pory jeszcze niespotykanych farm wiatrowych rzędu 12-14 megawatów jedna jednostka, no to musi się wykształcić cały właśnie, cała linia, że tak powiem, dostaw przeróżnych elementów. I oczywiście najważniejszym elementem jest ta turbina, tak? Bo ona jakby determinuje wszystko to, co jest wokół niej, pod nią i tak dalej. Od lat na Wyspie Ostrów powstają wieże do farm wiatrowych i lądowych, i morskich. Także ta wspomniana Wyspa Ostrów i ta płyta montażowa i hala także za chwilę zaczną pracować na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy zlokalizowani w obszarze portu gdańskiego, który jest od kilku miesięcy portem instalacyjnym polskiego offshore'u. Tak więc wszystko sprzyja ku temu, żeby polski rodzimy przemysł, ten ciężki, metalowy, ale także ten elektroniczny, stał się jakby elementem łańcucha dostaw i tym polskim wkładem w morską energetykę wiatrową.
I 30 sekund jeszcze dla pana dyrektora. To też przepływ technologii, nowe miejsca pracy?
Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że to nie jest tylko port Łeba, to będzie też port w Ustce, prawdopodobnie port we Władysławowie. To będą porty serwisowe, ale będą też porty instalacyjne, z których będą prowadzone operacje związane z budową morskich farm wiatrowych. Tu prawdopodobnie Gdańsk, Gdynia będą wchodziły w grę. Wokół tych portów będzie powstawało całe otoczenie, całe zaplecze produkcyjne dla tych inwestycji, więc tam powstaną tysiące miejsc pracy, które będą obsługiwać, które będą budować, które będą tworzyć te komponenty i elementy na potrzeby morskich farm wiatrowych. Szacujemy, że z tych około 70-80 miliardów złotych, które będą w pierwszej fazie dla tych pierwszych projektów, około 20-25% to będzie ten local content, który właśnie będzie na terenach nadmorskich.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Czopek, dyrektor do spraw regulacji Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.